Wieczorne spotkania. Inicjatywy lokalne, czyli czym żyją nasze małe ojczyzny.
Drewniane domy, układ pól, sadów, czasem całych wsi, wiekowe wierzby i stare cmentarze. Często nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak wiele nadwiślański krajobraz zawdzięcza mennonitom. Dziś w wieczornych spotkaniach opowiemy o życiu tej ciekawej mniejszości. Odwiedzimy zabytkową chatę w Chrystkowie, zajrzymy do szkoły podstawowej w Michalu w gminie Dragacz, w której nietypowy, oryginalny sposób przywracana jest pamięć o dawnych sąsiadach. Michał Słowodzian, dobry wieczór. Mennonici pojawili się nad Wisłą także w naszym regionie w połowie XVI wieku. Byli uciekinierami. Na początek naszej audycji zaglądamy do zabytkowej mennonickiej chaty w Chrystkowie. To właśnie tam w styczniu zeszłego roku w audycji Regionalny Punkt Widzenia spotkałem się z historykiem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, doktorem Michałem Targowskim oraz Jarosławem Pająkowskim, dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.
Pamiętajmy o tym, że mówimy o menonitach, o bardzo specyficznej grupie wyznaniowej, która należy do nurtu anabaptystów, czyli ludzi, którzy wyznają chrzest dorosłych i którzy w pierwszej połowie XVI wieku podeszli bardzo radykalnie do spraw wyznaniowych, wyznawali nie tylko to chrzczenie dorosłych i takie świadome podejście do wiary, ale też nieśli ze sobą nowe pomysły na ustrój społeczny, na pewnego rodzaju zrównanie tych bardzo różnych warstw w społeczeństwie zachodnim.
Anabaptyści, jeśli pozwoli pan dopytam, to jest odłam protestantyzmu?
Tak, można jest to odłam protestantyzmu, który był bardzo źle kojarzony i nietolerowany przede wszystkim przez inne wyznania protestanckie, przez luteranów, przez kalwinistów i również problemy miał też oczywiście z zaakceptowaniem przez katolików. Menonici byli wyganiani ze swojej ojczyzny, z Holandii, w której toczyła się w połowie XVI wieku wojna i oni, będąc tam prześladowanymi i cierpiąc naprawdę wiele ze strony hiszpańskich królów, którzy próbowali tam przywrócić katolicyzm, szukali miejsca dla siebie. Okazało się, że to miejsce znaleźli nad Wisłą. Dzięki kontaktom między Holandią a Gdańskiem, z którego do Holandii, do Amsterdamu i innych portów wpłynęło zboże, ci menonici mogli przybyć tutaj i znaleźć sobie spokojny dom. Przede wszystkim na Żuławach, ale również w Dolinie Wisły. To osadnictwo rozwijało się bardzo szybko od połowy XVI wieku i pozwalano im się tu osiedlać, dlatego że byli świetnymi gospodarzami, którzy potrafili gospodarować na terenach podmokłych, zalewanych, na których wcześniej tak naprawdę osadnictwo rozwijało się słabo.
Musimy sobie to uzmysłowić. Tak naprawdę oni dostawali te najtrudniejsze tereny, tak?
Tak, to były zdecydowanie bagna, tak. To były tereny bagniste.
Często zalewane przez powodzie.
Z reguły tak. Chociaż niektóre już w czasach średniowiecznych obszary były otoczone wałami przeciwpowodziowymi. No niemniej jednak były to tereny, na których trzeba było mieć specjalne umiejętności w gospodarowaniu. A ci menonici holenderscy znali to ze swojej ojczyzny, byli w tym mistrzami, przyjeżdżali tutaj i rozwijali też nowe gałęzie rolnictwa. Oni na przykład zajmowali się bardzo silnie hodowlą. Dzięki temu mogli produkować sery, nabiał i handlować tym nabiałem w pobliskich miastach, które było tu sporo. Dzięki temu zyskiwali duże dochody z gospodarstw, no i bardzo wyróżniali się od otoczenia nie tylko swoim wyznaniem, ale również zamożnością, pewną hermetycznością, językiem, też warunkami, na których trzymali tę ziemię. Przeciętny polski chłop był przecież poddanym swojego pana, musiał świadczyć pańszczyznę, był niemalże niewolnikiem, podczas gdy ci menonici, przybywający tutaj jako wolni ludzie, podpisywali umowy, kontrakty na kilkadziesiąt lat, 30, 40 bądź 50 lat, więc to był czas życia dwóch pokoleń. Te kontrakty przedłużano i w zamian oni byli zobowiązani niemal tylko i wyłącznie do płacenia wysokich czynszów.
Do perfekcji opanowali jakby techniki zagospodarowania trudnych terenów. Na czym to polegało? Słyszałem, że na przykład używali wierzby do tego, żeby osuszać?
Przede wszystkim oni potrafili nie tyle bronić się przed powodzią, ile ją wykorzystywać. Powódź jest zjawiskiem, które nie tylko niesie zniszczenie, ale też powoduje pewne korzystne warunki, czyli na przykład naniesienie żyznego namułu, który warto zatrzymać. Dlatego menonici, sadząc wierzby, nie tylko myśleli o tym, żeby te wierzby wyciągnęły wilgoć z gruntu, bo tak rzeczywiście się dzieje, ale również między tymi wierzbami stawiali gęste płoty, które pozwalały zatrzymać ten żyzny namuł, który później odkładano na pole. Ale również problemem związanym z powodzią było to, że po powodzi mógł też zostać na polu piach, który trzeba było łopatami po prostu usuwać. I była to ciężka praca, która zajmowała czasem cały sezon.
Panie dyrektorze, jesteśmy w chacie w Chrystkowie. To przystosowanie, ten talent, tę umiejętność widać też w konstrukcji tego domu. On jest specjalnie jakoś usytuowany, specjalnie zbudowany, część mieszkalna wyżej, część gospodarczych
skalniżej. Jest kilka elementów. Zdecydowanie większość, czy właśnie prawie wszystkie te budynki mieszkalne były na, może nie wzniesieniach, ale na lokalnych wyniesieniach. Czyli jakbyśmy geodezyjnie sprawdzili tutaj poziom względem Wisły, to jakby sama chata w Chrystkowie jest jakieś 1,5-2 metry niżej niż już te pola, które są 100-150-200 metrów. To zawsze przy tych niskich wezbraniach powodowało, że to była jak gdyby taka wyspa. Ale w niektórych przypadkach, jeśli się okazało, że tych takich wzniesień nie było, To się bierze jakby tam jeszcze z geomorfologią, czyli z budową Doliny Wisły i tak dalej, różne dziwne, mądre rzeczy. To wówczas niejednokrotnie ręcznie były usypywane albo dosypywane. To się nazywało tutaj jako Terpy, ale też jest nazwa miejscowości Trempel. Nie wiem, czy to językowo nie będzie jedno z drugim trochę powiązane. Mennonici, ci pierwsi Mennonici, wywodząc się z terenów Holandii, a właściwie nawet chyba najbardziej Fryzji, już wówczas byli absolutnie mistrzami świata, jeśli chodzi o inżynierię wodną na tamte czasy, czyli budowanie systemu kanałów, odpływy grawitacyjne i tak dalej.
Tutaj pochodźmy troszeczkę po tej fantastycznej chacie, to ci stawiają opór. W tej chwili jesteśmy znowu w sieni.
Chata jakby w Chrystkowie jest przykładem formy architektonicznej przystosowanej do żywiołu powodzi. Ona oczywiście nie była co roku.
Na czym to przystosowane?
To polegało na tym, że na wyniesieniu to jest jedno. Dwa, że elementy konstrukcyjne, jakby wyszlibyśmy na zewnątrz, to i z przodu, i z tyłu chaty są takie belki, jak gdyby spinające, które mają w tym momencie 17 metrów długości, a wymiar jest 24-25 centymetrów, prawie na 30.
Czyli zadanie było takie, żeby nawet jak woda będzie tutaj
wieńca,
opływać, przypływać przez chaty, ma to wytrzymać.
Z kilku zdjęć, które się uchowały, to jest powódź 1824 albo 6, się okazuje, że wówczas na czas powodzi były oczywiście jakby zamykane okiennice, żeby szyby nie uległy jakby zniszczeniu. No i w przypadku Chrystkowa jest jedna rzecz, którą jak to nawet parę osób się zdziwiło, że nigdzie nie ma w internecie ani w Google'ach, a mianowicie układ równi pochyłych.
Co to
On jest wtórny, najprawdopodobniej w budynku inwentarskim, czyli chodziło o to, żeby jeśli szła wysoka woda i mieli możliwość komunikowania się, może nie przez telefony komórkowe, ale inne równie skuteczne.
Jakie?
Wywieszanie koszy na takich jak gdyby wieżach ostrzegawczych.
Czyli jakieś gospodarstwo, które było bliżej, tak?
Było przywale i tak dalej, że ona była widoczna jakby z kilku kilometrów i to pozwoliło sygnalizować, no może nie z dokładnością do minut, ale godzin, że ona właśnie wysoka.
A to nie, jakoś musieli to obserwować?
No.
Spodziewali się, tak? Bo to okresowo
znaczy,
pewnie.
Po opadach i tak dalej, to nawet trochę pocztą pantoflową. A wracając do układu równi pochyłych, chodziło o to, że jednak zwierzęta inwentarskie no, potrafią pływać, ale krótko. Tak? Mm-hmm. Nie kilka czy kilkanaście godzin. Więc chodziło o to, żeby te zwierzęta przeprowadzić jak gdyby na piętro w budynku inwentarskim. To zazwyczaj wystarczało.
Sama forma tego budynku świadczy o tym, że jest przygotowany do pracy w warunkach powodziowych, bowiem inaczej niż w polskich zagrodach na wyżynach, powiedzmy na wyżej położonych terytoriach, tutaj mamy w jednym budynku połączoną część mieszkalną z częścią gospodarską. Czyli kiedy powódź była niska, nie trzeba było wyjść z mieszkania, żeby obsłużyć zwierzęta.
Jesteśmy w tej chwili w sieni, tam jest część mieszkalna, tutaj to kuchnia, tak? Już
tak, troszkę to jest tak druga część sieni, tak naprawdę, która sąsiaduje z czarną kuchnią i z niej jeszcze było przejście do kolejnych pomieszczeń, które mogły pełnić funkcję mieszkalną. Dalej znajdowała się już część inwentarska.
Mennonickie chaty w zależności od zamożności i miejsca usytuowania różniły się od siebie. W okolicach Dragacza grupy duże podcieniowe zabudowania nie dotrwały do dzisiaj, co nie oznacza, że mieszkańcy nie pamiętają o dawnych sąsiadach. To, co pozostało, w oryginalny sposób upamiętniono w szkole podstawowej w Michalu, do której teraz Państwa zapraszamy.
Nazywam się Arleta Karwowska, jestem nauczycielką historii w szkole podstawowej w Michalu.
Jesteśmy w budynku odnowionym. Do niedawna było tu gimnazjum, teraz to jest szkoła podstawowa. Jakiś czas temu zasłynęliście w skali regionu nietypowym remontem. Skąd w ogóle pomysł, co tutaj się wydarzyło?
Remont przeprowadzany był właśnie 2 lata temu. Pomysłodawcą jest pani architekt, pani wójt, które wymyśliły właśnie taką aranżację, aby przybliżyć uczniom miejsce, w którym żyją i wówczas pojawiły się zdjęcia z chat mennonickich, które to jest w stanie obecnym, są na terenie Wielkiego Lubienia, Dragacza i Zajączkowa, zostały wykonane zdjęcia i później zostały, nie wiem w jaki sposób, wybrane te, które pokazują właśnie dziedzictwo tego terenu, które są w najlepszym jeszcze stanie zachowane. One zostały wybrane jako fototapety i one tak naprawdę to, co widzimy też na naszych korytarzach, pokazuje to, że brak jest prac konserwatorskich, bo te chaty są naprawdę bardzo piękne, aczkolwiek dzisiaj ludzie żyjący dokonują tam przebudowy we własnym zakresie, no niszcząc tą strukturę, cechy charakterystyczne i powinny być te budynki objęte pracami konserwatora.
Jesteśmy w tej chwili na korytarzu, na pierwszym piętrze, tak?
To jest pierwsze piętro starej części szkoły, ponieważ Tamta część szkoły została dobudowana i to jest tak zwana nowa część szkoły, a tu jesteśmy w starej części szkoły, która powstała w latach chyba 60. To była stara, budowana szkoła.
I tutaj po prostu szkolna ściana, Państwo tego niestety nie widzą. Ogromna część tej ściany to wielka fototapeta z chatą, co do zachaty.
To jest właśnie chata, typowa chata menonicka. U nas występuje, to jest stan na dzień dzisiejszy, no sprzed 2 lat. Mamy nawet numerek w Montawach, Montawy 52. Chata, która jest zamieszkana. Ona pokazuje też charakterystyczną kolorystykę dla Kociewia. Żółte, zielone, wszystkie te stolarskie elementy, gwiazdy, bardzo ozdobna część, taka w rodzaj takiego witraża, który był, część, która miała służyć wypoczynkowi przed wejściem do domu. Mamy charakterystyczne wykończenia stolarskie dotyczące okien i one różnią się, jeżeli chodzi o nasze miejscowości, bo jak w Montawach, w Wielkim Lubieniu, one są bardziej ozdobne, takie ażurowe, to w Michalu takie proste i one wyglądały trochę jak bawole rogi, natomiast ta stolarka, która była w rejonie od Dragacza do Montaw, była bardziej taka wyrafinowana, była bardziej ozdobna.
Okiennice także nadają klimat.
Tak, no tak i one są, w niektórych domach były malowane dwukolorowo, przeważnie był to kolor żółty i zielony. Te ornamenty dodawano też czasami kolor czerwony, więc te chaty na zielonym tle pól wyglądały naprawdę kiedyś zjawiskowo.
Ogromna fototapeta. Jak to jest możliwe, że uczniowie jej jeszcze nie zniszczyli, no bo to jest w takim miejscu ogólnie dostępnym, czyściutka?
No chyba dbają o to, bo widzą, że jest to, no jakby nie było, ozdobą korytarza, ale też ciekawostką dla tych, którzy przyjdą tutaj do szkoły, bo widzę, że jak rodzice na przykład na zebraniu rodziców są tutaj, stoją na korytarzach, to z ciekawością oglądają. Ja powiem szczerze, że ja codziennie je oglądam i codziennie coś odkrywam nowego też. Są przepiękne.
Jesteśmy teraz na parterze, to jest kolejne jakby skrzydło szkoły i znowu, tak? Dwie ogromne fototapety, co tutaj widzimy?
No i tutaj widzimy też skalę zniszczenia, bo pokazuje, w jakim stanie jest ta chata. Tu mamy znowu takie charakterystyczne błękitno-czerwone, inny sposób malowania tego drewna.
No ta chata chyba jest opuszczona.
Jest opuszczona, ona nie jest zamieszkana. No i jest bardzo piękna, bo pokazuje, jaki stan jest tego budynku, natomiast no, pokazuje też skalę zniszczenia. Nie? Fajne jest w tych tapetach to, że fotograf, który je wykonywał, robił je zimą i trafił na fantastyczne zjawisko szadzi, gdzie obok roślinność, która jest pokryta szronem, mamy drzewa, mamy fragmenty dzikiej róży, gałązek wierzby, które są też charakterystyczne dla tego regionu. One na tle tych chat przede wszystkim wyglądają pięknie i dodają tym chatom starym takiego ogromnego uroku.
Tutaj także zdobienia drzwi dobrze widać?
Tak, to są drzwi właśnie wejściowe i charakterystyczne jest to, że często w domach kociewskich zdobienia, które były w drzwiach, miały kształt figur geometrycznych. Ta kolorystyka, która się pojawia na drzwiach, ona pojawia się także na okiennicach bardzo często.
I tutaj są kwadraty.
Akurat. Tutaj są kwadraty. Tu jest bardzo już taka chata i fragment muru, który przeszedł pracę częściowo konserwatorskie i pokazuje, jak można z takich starych chat, jakie cudeńka można zrobić. Mamy pięknie zachowany mur, co jest również charakterystyczne dla chat kociewskich, że deski, to odeskowanie było częścią budowli w trakcie wznoszenia. Ono pełniło funkcję nośną, ale także funkcję ozdobną. Ornamentyka, która jest wykonana zarówno w stolarce, jest także wykonana w murze.
Nazywam się Agata Vogt-Bardzel, pracuję w szkole w podstawowej w Michalu. Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej.
Pracowała Pani w filii szkoły w Bratwinie.
Tak, filia szkoły w Bratwinie była filią szkoły w grupie. No i tam właśnie zaczęła się moja pasja odnośnie właśnie menonitów i Kociewia. I to i może nauczyciel pasjonat, ale wykorzystałam te wszystkie materiały i kontakt z ludźmi, którzy badali te tereny i pamiątki przeszłości. Wykorzystywałam je również w pisaniu moich prac, pracy licencjackiej i pracy magisterskiej. W Bratwinie są jeszcze chaty menonickie i cmentarz menonicki. Jeszcze coś tam można zobaczyć. Tu w okolicy też można jeszcze parę domów, tylko że niektóre, tak jak na tych fototapetach, które są tu w szkole, widać, że ulegają ruinie. Także jeżeli nie będzie o tym się pamiętało, to niedługo nasze pamiątki z przeszłości zaginą. No, z dzieciakami bardzo dużo robiliśmy. Właściwie dbaliśmy tak o cmentarz menonicki, który był niedaleko szkoły.
Tutaj może podejdźmy do tej tablicy, bo tutaj jest przed nami tablica. On jest, tablica. Jak on jest położony? Jest... Bo tutaj widać, że jest jakiś dźwig, a tutaj grób, tak? Jak on jest
bo to jest zdjęcie, kiedy teraz remontowany jest wał i właściwie wał też jest pamiątką z przeszłości, ponieważ wały przeciwpowodziowe to przecież budowali menonici. Im zawdzięczamy tutaj bardzo dużo, bo tu gospodarka zasobami wodnymi, to właściwie to jest wszystko z praca menonitów, także tutaj już sam wał jest, no i ten wał był przebudowywany i stąd zdjęcie koparek. Ale sam cmentarz jest w postaci trapezu. I są właściwie zachowany jest jeden taki pomnik z tablicą pana Zibranta, który kiedyś był wójtem wsi Bratwin, a tak pozostałe pomniki są tylko właściwie takie nieczytelne, jakieś tablice troszeczkę i parę takich jeszcze pomników, także nie ma już za dużo. No na tym cmentarzu były takie małe prace porządkowe. Zawsze chodziliśmy na Wszystkich Świętych, bo właśnie tu są takie zdjęcia, gdzie zawsze dzieci przychodziły na, to już niektóre nieliczne jeszcze takie są pomniki i tylko jedna z tablicą. Zawsze chodziliśmy na Wszystkich Świętych, odwiedzaliśmy chaty menonickie. Dzieci miały możliwość obejrzenia tych chat w środku, bo to jest dość ciekawa zabudowa. Jedna chata stoi zupełnie nieczynna i właściwie tutaj fajnie byłoby, gdyby gospodarz miał sporo pieniędzy i zainwestował, żeby ją odrestaurować. Inne domy są zamieszkałe, ale też zmieniły swój wygląd, dlatego że ludzie tam mieszkają i tak jak mówili, w drewnianej chacie się żyć nie da, bo jest zimno. W związku z tym, co niektórzy musieli ocieplić domy, może środek, niektóre miejsca zostały zachowane, ale niekoniecznie na zewnątrz. Także jakby ktoś oglądał, to nie wiedziałby, czy to jest chata menonicka.
Tak. Czyli to dziedzictwo odchodzi troszeczkę.
Dziedzictwo odchodzi i szczęście, że możemy mówić o tym i pokazywać dzieciom i chyba właśnie wszystko trzeba by było robić, żeby dzieciaki mieszkające tu, a niekoniecznie są to ich rodzice czy dziadkowie, ludźmi, którzy tutaj mieszkali od dawien dawna, to jest ludność też napływowa, bo po II wojnie światowej dużo było ludności napływowej i dobrze by było właśnie im mówić, gdzie mieszkają, bo fajnie jest wiedzieć, gdzie się mieszka, kto tutaj był, komu co zawdzięczamy. To jest takie bardzo ważne.
No, buduje jakby więź ze swoją małą
naszą
ojczyzną.
Przeszłość, mała ojczyzna właśnie, wiedzieć, co się dzieje w tej małej ojczyźnie. Także
geograficznie to jest Kociewie, ale także właśnie ciekawa historia, przeszłość między innymi dlatego, że mieszkali tu menonici. Wy w tej szkole próbowaliście o tym pamiętać?
Tak, była taka izba nawet, pamiątek? Tak, do naszej małej szkoły przyjeżdżały również wycieczki Holendrów. W związku z istniejącym niedaleko Nowego Zdrojewa jest hotel Holland i weszliśmy w kontakt z panem Janem i z panią Krystyną. Stąd przyjeżdżały do nas wycieczki Holendrów, którzy chcieli zobaczyć dawną szkołę, bo część stara to była szkoła z dwiema izbami lekcyjnymi i jeszcze bardzo, bardzo stara, więc Jan mówił zawsze, że to szkoła, którą zbudowali menonici, dopiero później dobudowana była. Zdarzyło się, że mieliśmy wśród tych wycieczek mieliśmy osoby, które były właśnie potomkami menonicy. Zresztą menonici żyją do dziś i za granicą prosperują.
I czasami właśnie pojawiają się w Polsce z sentymentem ta osoba.
Pojawiają się sentymentem. W ogóle ci Holendrzy to w ogóle niektórzy pierwszy raz, to są starsi ludzie, ale pierwszy raz dopiero po upadku komuny chyba jest inne myślenie o Polsce i przyjeżdżają dopiero pierwszy raz i zdarzyło się, że też byli menonici.
No właśnie tutaj w szkole była izba z pamiątkami.
Tutaj to były różne rzeczy użytkowe, przedmioty codziennego użytku, którzy przynosili rodzice, ale większość tych przedmiotów była po prostu moimi, ponieważ zdarzyło się tak, że poślubiłam męża rolnika tutaj, który mieszka w Bratwinie i w starym domu można było znaleźć wiele pamiątek takich z przeszłości, które właśnie mąż chciał wyrzucić, ale ja wszystkie pamiątki pozbierałam i nie wiedziałam, co z tym robić. I właśnie wtedy był pomysł, żeby założyć taką izbę regionalną, takie nasze małe muzeum.
Filia szkoły została zlikwidowana, ale tak. Te pamiątki gdzieś są eksponowane? Przeniosła je pani?
Pamiątek nie przeniosłam tutaj jeszcze do szkoły, dlatego że nie mamy tutaj pomieszczenia. Bardzo chciałabym, żeby tutaj była ta izba regionalna. Natomiast w każdej chwili niektóre rzeczy są do przeniesienia. No niektóre musiały ulec, o tak mieliśmy piękny wieniec dożynkowy, no ale to wszystko trzeba było już po prostu rozebrać, także zostały niektóre pamiątki, można było je wykorzystać.
Ja z zazdrością zawsze patrzyłam na swoje koleżanki z nauczania edukacji wczesnoszkolnej, ponieważ z małymi dziećmi realizuje się te tematy o wiele łatwiej.
Kiedy, dlaczego? Są bardziej zainteresowane,
a Agata miała to szczęście, zresztą moje dziecko chodziło również do tej szkoły, że ten regionalizm wypływał naturalnie. Te dzieci uczyły się w starej szkole, obok był cmentarz, naprzeciwko był wał, na wale była stara kuźnia, obok była izba regionalna, czyli tak naprawdę te dzieci współgrały z tym, co ich otaczało. Dla mnie trudnością, kiedy przyszłam tutaj do pracy 20 lat temu, trudnością było to, że jako rodowita Grudziądzanka przyszłam i miałam uczyć o Kociewiu. Tak się właściwie zastanawiałam, ja mówię, jak ja mam to ugryźć. My mamy bardzo dużą ilość dzieci, które ze względu też na ośrodek w grupie, które przybywają na ten teren, wymieniają się co jakiś czas. To znaczy jest ośrodek dla cudzoziemców, ale są także rodziny wojskowych, którzy w ramach przydziału do pracy dostają razem z dziećmi, przybywają tutaj do i zamieszkują. Te dzieci nie mają takiego poczucia tożsamości, że one są kociewiakami, ponieważ nie są wychowywane w tej kulturze i my mamy te treści im przybliżyć. Kiedyś było o tyle łatwiej, że było coś takiego jak ścieżka edukacyjna. I mogliśmy ją to w szerokim takim pojęciu realizować. Dzisiaj wplatamy te treści w program swój program wychowawczy w szkole i realizujemy również na przedmiotach, bo na geografii jest grupy etnograficzne, omawia się, na języku polskim są gwary, na wiedzę o społeczeństwie ja robię zawsze z uczniami projekty dotyczące tradycji i zwyczajów mojego regionu. Menonici, dawni sąsiedzi, robi też także nasza koleżanka z religii, pani Hanna Prokopowicz. Więc ta tematyka uczniów dotyka, my ją poruszamy. Mamy w tym roku zaplanowany grę terenową, która jest właśnie poświęcona Menonitom. Ma na celu przybliżenie tradycji i zwyczajów tego regionu, pokazanie miejsc, w których uczniowie żyją, aby oni mogli je poznać lepiej. Mają oni dwie części trasy. Pierwsza część trasy będzie biegła właśnie trasą menonicką, czyli wzdłuż wału. Natomiast drugą trasą, którą ja się zajmuję, ona będzie biegła na terenie górnej grupy. Będzie miała na celu przybliżenia Kociewia i zwyczajów kociewskich.
W październiku była jakby taka pierwsza odsłona, przetarcie szlaku.
Tak, przetarcie szlaku i to było właśnie tą od Bratwina dolną częścią wzdłuż Wisły, wzdłuż wału, tam gdzie kiedyś menonici to jest ten teren wzdłuż wału. Charakterystyczną częścią tej zabudowy naszej jest, że domy były stawiane naprzeciwko wału, a całe pola znajdowały się za budynkami i dochodziły do rzeki Montawy. Poznawać będą mieli po pierwsze historię tego miejsca, w którym się znajdą. Będą mieli do wykonania zadania, które mają dotyczyć historii, etnografii, przyrody. No jest to też ma być to fajny sposób spędzania czasu dla uczniów, a przy okazji poznania tych przodków, no i poznania miejsc, w których oni żyją.
Tutaj na zdjęciach.
Wycieczka po okolicy, głównie w drugiej klasie, to było szlakiem w Bratwinie chat menonickich. No i proszę, tutaj już jest chata, gdzie mieszkają ludzie, ale tak jak mówiła Arleta, są modernizacje. Ja się tym ludziom w ogóle nie dziwię, bo oni muszą gdzieś mieszkać, bo to jest ich dom i mieszkają. Jest też piękna chata w kształcie L, literki L. No i jest niezamieszkała i właśnie ulega takiej degradacji, bo już teraz widzę, że coraz bardziej, no ale potrzebne tam są pieniądze.
Tutaj jest pięknie pokazane właśnie na tej fotografii, którą Agata trzyma przed sobą, co jest charakterystyczne dla tych wszystkich chat menonickich, jest właśnie podmurówka. Ona została tutaj zamurowana. W chatach menonickich tych wcześniejszych, XVI-XVII wieku, my mamy podmurówkę z dużych polnych kamieni. Była zawsze charakterystyczna jedna warstwa warstwa cegieł i dopiero na tych cegłach był stawiany drewniany dom. Menonici no, świetnie radzili sobie z tą wodą, kiedy domy otrzymywali naprzeciwko Wisły, to był kiedyś ogromny teren zalewowy. Poradzili sobie w ten sposób, że został zbudowany wał przeciwpowodziowy, rowy melioracyjne, nastąpiło osuszanie terenu i oni, chcąc jeszcze uchronić swoje domostwa przed powodziami, bardzo często budowali domy na takich wzniesieniach, na pagórkach, żeby ten dom był wyżej, aby zabezpieczyć na wypadek, gdy będzie powódź, zabezpieczyć no, dobytek przed powodzią.
34 lata temu, zaczynając pracę w Bratwinie, nie słyszałam nic o kociewiu, nie słyszałam nic o menonitach. Na cmentarzu, który był obok szkoły, którym się interesowaliśmy i chodziliśmy, ludzie mówili, że to jest niemiecki, po niemiecki cmentarz. No, powiem szczerze, że ten cmentarz chyba został też ograbiony, bo były ładne te pomniki, ale nikt nie powiedział, że to jest, że to są menonickie pomniki. Takich cmentarzy wzdłuż Wisły aż do Warszawy mamy mnóstwo. Są zaniedbane. Tutaj władze teraz zaczynają wszędzie dbać o te menonickie cmentarze, ale szczerze mówiąc właśnie każdy zawsze mówił po niemieckie. I jeszcze większy szacunek dla tych, którzy właśnie już teraz od paru lat, bo nie to od 10 tysięcy lat, ale od paru lat zaczynają dbać o to i właśnie, że my możemy pokazywać, że tam też tu mieszkali i tutaj są pochowani ci nasi przodkowie.
Te cmentarze no, straszą, one nie są w dobrym stanie, jeżeli chodzi nawet o kwestie dotyczące wejścia, no, zobaczenia tego i zwiedzenia, dlatego też współpracując z tą polsko-amerykańską fundacją, w ramach której organizujemy tą grę terenową, będzie takie sprawdzenie tej gry 15 czerwca, a finał ma być w związku z obchodami stulecia niepodległości. Pieniądze, które dostaliśmy w ramach grantu, będą przeznaczone na rewitalizację i odnowienie cmentarza w Bratwinie. I to jest cel również tej gry terenowej, aby to jedno miejsce pamięci w ramach tych środków zostało odnowione. Natomiast staramy się również współpracować z instytucjami, które no, wspierają, mówią o kociewiu. Rok temu i dwa lata temu uczniowie naszej szkoły pojechali do Luszkowa, byli na festiwalu w Luszkowie, gdzie jest świetnie zachowana chata menonicka. Państwo, którzy prowadzą, organizują tam festiwale, rodzaj takiego festiwalu smaku, można poznać potrawy kociewskie, bierze się udział w różnych konkursach, poznaje się przedmioty codziennego użytku, można je zobaczyć. Znaczy, my staramy się również w ramach takich swoich małych projektów edukacyjnych tej starszej młodzieży przybliżyć to miejsce, w którym oni mieszkają. Moi uczniowie biorą udział co roku w takim tym moim projekcie, który nazywa się Tradycje i Zwyczaje mojego regionu. To jest nieliczna grupa uczniów, ale mi przyświeca zawsze taka myśl, że to jest grupa pasjonatów. I może wśród tych pasjonatów znajdą się tacy, którzy za kilka lat będą chcieli coś dla tego miejsca zrobić więcej.
Pani mówi nieliczna grupa, czyli raczej jest taki dystans i obojętność, tak?
To znaczy, dzisiejszy świat niekoniecznie modne jest to, co było kiedyś i dawniej. Ta pogoń, która jest wokół nas i środki medialne, to ten regionalizm, jeżeli myślę, że gdyby te dzieci mieszkały na przykład w okolicach Zakopanego i wychowane były tak w głębokiej kulturze, gdzie jak dziecko się rodzi, otrzymuje kierpce, ciupagę i widzi, że rodzice idą w stroju i nie wstydzą się tego, idą do kościoła w niedzielę, to te dzieci wychowane są w tym, natomiast u nas te dzieci są głównie, tak jak powiedziałam, główny problem wcześniej, to jest młodzież napływowa tutaj i nie wyobrażamy sobie sytuacji. Ja nigdy przez 20 lat idąc do kościoła no nie widziałam rodzin ubranych w stroje kociewskie, które by przyszły wszystkie na msze. To są grupy 7-10-osobowe, głównie wśród dzieci takich, które wywodzą się z rodzin rolniczych, gdzie one niektóre przedmioty jeszcze widzą, mieszkają na tym terenie, przejeżdżają codziennie do szkoły, mijają chaty, miejsca, więc to są im takie rzeczy bliskie. No ja mam nadzieję, że może i wśród nich znajdą się pasjonaci typu pan Jan Kalinowski, następcy, osoby, które będą chciały się zająć może etnografią i przybliżyć to swoim dzieciom, no bo to jest szansa uratowania tego.
Jest co ratować. Menonici Olendrzy byli odmienni od lokalnej społeczności. Żyli w swój charakterystyczny sposób. Wróćmy do zabytkowej chaty w Chrystkowie i rozmowy z historykiem doktorem Michałem Targowskim.
Polskie Radio PIK.
Już troszkę o tym mówiliśmy. Mogli jeść mięso, mieli konie, byli zamożniejsi. Połowa XVI wieku, dookoła wielu chłopów pańszczyźnianych. Ten początek, te relacje. Jak zostali przyjęci? Czy były konflikty, czy od razu doceniono ich pracowitość?
Doceniali ich pracowitość przede wszystkim właściciele tych terytoriów, a to nierzadko były bardzo bogate, magnackie rodziny szlacheckie, a nawet biskupi katolicy, którzy też potrafili ich do siebie zaprosić, z uwagi na te korzyści majątkowe. Te relacje w XVI-XVII wieku nie układały się jakoś źle. Przede wszystkim menonici tworzyli takie społeczności zamknięte. Ale metody, według których pracowali, żyli, stały się bardzo popularne i z czasem osiedlano na ich prawie, tak zwanym prawie holenderskim, również Niemców i innych przybyszy z zewnątrz, których nazywano już wtedy Olendrami. Oni nie byli menonitami z wyznania, tylko często byli luteranami i w sumie tym dwóm grupom, luterańskim, Olendrom i menonitom, było do siebie najbliżej. I z biegiem lat bywało, że one się do siebie zbliżały, integrowały się. Menonici z czasem, zwłaszcza w XVIII-XIX wieku, zaczynali ulegać germanizacji. Tak naprawdę problemy w relacjach między Polakami, menonitami, to jest dopiero historia XX wieku. Bo rzeczywiście, kiedy wraz z procesem tracenia przez menonitów świadomości ich odrębności, oni zaczęli się coraz bardziej zbliżać do Niemców.
Powoli ten proces germanizacji postępował.
Tak, aczkolwiek na początku menonici byli przerażeni tym, że znaleźli się w zaborze pruskim, dlatego że jedną z najważniejszych zasad menonitów jest pacyfizm i zakaz w ogóle pełnienia służby wojskowej,
używania broni.
Walki, używania broni.
A Prusy, militaryzm?
A Prusy jako militarne państwo domagały się od nich, żeby wysyłać synów do armii. Nawet porywano niektórych menonickich chłopców, bo byli rośli, potężni, a królowie pruscy chcieli mieć ich we własnej gwardii. I okazywało się, że menonici w tym momencie mieli dwie drogi wybory z reguły. Albo emigrowali stąd, najpierw do Rosji, już w końcu XVIII wieku. Caryca Katarzyna ich zaprosiła na tereny dzisiejszego Donbasu, nad Dniepr, Wołgę.
I to jest taka myśl jej przyświecała, żeby oni pomogli zagospodarować
te
trudne tereny.
I oni stworzyli tam bardzo wiele osad, kolonii, które funkcjonowały do czasów rewolucji bolszewickiej. Tak naprawdę i to jest w pamięci menonitów dzisiaj takich ich naprawdę coś wielkiego, co osiągnęli. To był olbrzymi teren przez nich skolonizowany i doszli tam do wielkiej prosperity.
Kolejny kierunek to także Stany Zjednoczone, także Ameryka Południowa.
Potem musieli uciekać z Rosji i uciekali właśnie przede wszystkim do Ameryki, ale również do Ameryki Południowej. Dzisiaj menonici są na całym świecie i jest ich tam więcej niż w Europie, poza Europą, a trzeba pamiętać, że kiedyś to właśnie tutaj, w Dolinie Wisły i na Żuławach było najwięcej menonitów na świecie.
Niektórzy zostali i co się działo właśnie pod zaborem? W pewnym momencie zostali złamani, można by tak powiedzieć.
Tak, no rzeczywiście pamiętajmy, że XIX wiek to jest okres wielkich przemian. Uwłaszczenie chłopów, to jest rozwój szkolnictwa państwowego, to jest modernizacja. I to wszystko powodowało, że menonici ulegali stopniowo germanizacji, asymilacji z niemiecką ludnością. Ci, którzy tu zostali. Też dla wielu z nich wyznanie stawało się dosyć trudne, ciężkie, nieadekwatne do nowych czasów.
I zaczęli nosić broń? Co niektórzy?
Rzeczywiście zostali zmuszeni do tego. Już w latach 60. XIX wieku ostatecznie Prusy wprowadziły obowiązek służby wojskowej dla menonitów. Pozwolono im jedynie na to, żeby nie służyli w oddziałach frontowych, żeby na przykład pełnili funkcje lekarzy wojskowych, sanitariuszy, pracowali w logistyce, ale z biegiem czasu młodsze pokolenia menonitów już nie miały większych oporów przed służbą wojskową i już w XX wieku menonici zdarzali się wśród normalnych oddziałów wojskowych niemieckich.
39 rok był to czas z początku szczególnych napięć między tutaj Polakami
a oczywiście, znaczy najwięcej problemów stworzyła ideologia nazistowska. Pamiętajmy, że na tych terenach żyła mniejszość niemiecka i w ramach tej mniejszości odnajdywali siebie menonici w okresie międzywojennym. i niestety na młode pokolenie ich, oni już nawet nie do końca czasem wiedzieli nawet, że są menonitami, tylko czuli się po prostu Niemcami. I wśród młodego pokolenia ta ideologia nazistowska zbierała dosyć duże poparcie. No i niestety zaowocowało to tym, że oni popierali Niemcy. I akurat tu z tego terenu nie mamy dokładnych badań tak naprawdę nad tym, jaki był udział potomków Holendrów w tych tragicznych wydarzeniach jesieni 1939 roku. Mamy relacje o pozytywnych zdarzeniach, o tym, jak wielu mieszkańców tutaj Doliny ratowało swoich sąsiadów, ale mamy też relacje przeciwne, więc bardzo trudno tutaj powiedzieć konkrety. Ale stało się tak, że niezależnie od tego, czy dana rodzina była sympatyczna i przyjazna dla Polaków w czasie wojny, czy bywało, że popełniła coś złego, wszystkie musiały opuścić te tereny w 1945 roku z uwagi na to, że wysiedlono wszystkich, którzy byli uznani za Niemców, a menonitów nie odróżniano już w 1945 roku absolutnie od pozostałej ludności niemieckiej, która żyła tutaj.
1945 rok to czas wyjazdu menonitów, ale kulturowo dziedzictwo pozostało.
Oprócz cmentarzy, które znajdują się tutaj na terenie naszego województwa w Dolinie Wisły, to mamy jeszcze dwa istniejące kościoły menonickie, które menonici użytkowali. Jeden z nich znajduje się w miejscowości Montawy koło Nowego, a drugi znajduje się w Małej Nieszawce pod Toruniem. I są to kościoły, które były budowane przez menonitów i przez nich użytkowane aż do końca II wojny światowej.
Mówiliśmy o tym, że układ pól to pozostałość, ale także pytanie, czy układ wsi, bo mówi się o to, że oni budowali długie wsie, tak?
Tak, oczywiście. No, wystarczy pojechać do sąsiedniego Gruczna, żeby zobaczyć, że jest to wieś, która ma swoje centrum, która jest gęsto zabudowana w tym centrum i domy już w średniowieczu były postawione blisko siebie. W holenderskich wsiach te domy były albo zupełnie rozproszone w dużych odległościach od siebie, albo ustawione w rzędzie, ale też odległości między nimi wynosiły od dużych kilkudziesięciu do w zasadzie kilkuset, a nawet i więcej metrów.
Więc kiedy ktoś odwiedzi Gruczno, czy właśnie te wsie, to niech pomyśli sobie o tym, że to jest to namacalne dziedzictwo, ta pozostałość po mennonitach, których tutaj już nie ma. Jak właśnie ta społeczność się organizowała, bo oni byli odmienni, tak? Rygoryzm, praca, modlitwa.
Tak, no każda wieś holenderska miała też swój wilkierz, taki zestaw reguł, zasad, które uchwalano wspólnie. Wszyscy nazywali siebie sąsiadami, gospodarze mieli równe prawo. Wybierali między sobą sołtysa na bardzo krótką kadencję, na rok, czasem pół roku on sprawował.
Trzeba było się starać przez te pół roku.
Tak, no jednocześnie niemal każdy miał szansę tym sołtysem w życiu zostać kilka razy. W normalnych polskich wsiach sołtys był od ojca na syna do końca życia, więc była to olbrzymia różnica. Oni byli dużo bardziej demokratycznym społecznością, to bardziej demokratyczną, rządzącą się samą, bardziej autonomiczną i decydowali o swoich sprawach, jednocześnie zapewniając sporą opiekę taką sąsiedzką wdowom, sierotom, o których dbano, pogorzelcom. Były specjalne ubezpieczenia pożarowe, powodziowe, które polegały na tym, że jeśli ktoś się spalił, to dostawał od każdego sąsiada pieniądze bądź materiały na odbudowę, więc były to społeczności bardzo zżyte, bardzo dobrze funkcjonujące, jeśli chodzi o wzajemną pomoc, ale jednocześnie zasady wyznania tych radykalnych menonitów powodowały, że jeśli ktoś popełnił ciężki grzech, to był usuwany ze społeczności, nie miał absolutnie w niej swojego miejsca, coś
podobnego
do amiszów.
Po prostu został, kazano mu wynoś się?
Tak, tak.
Sobie
nikt nie mógł z nim jeść posiłku, nikt nie mógł z nim przebywać, więc był wykluczony, w zasadzie traktowano go jak nieistniejącego.
I gdzie? Musiał tutaj szukać
Musiał szukać sobie
schronienia
innej drogi.
Gdzieś?
To wystarczyło, że się ożenił na przykład z katoliczką, to już absolutnie wykluczało go z tej społeczności.
No właśnie, o to chciałem zapytać. Zdarzały się mieszane relacje?
Zdarzały
miłości?
Się,
pewnie
ale,
tak, ale za cenę tego?
Za cenę straty tożsamości jednej bądź drugiej strony. Czyli jest wśród menonitów nazwisko Zawadzki. Mieliśmy tu zresztą gościa z Kanady o tym nazwisku i opowiedział historię, że jego przodek właśnie zakochał się w menonitce gdzieś tam w okolicach Sztumu Malborka i był szlachcicem. Ona była chłopką, ale nie to było największym problemem, bo największym problemem było to, że musiał absolutnie wyrzec się swojej rodziny, swojej dotychczasowej wiary, przejść na menonityzm i to była jedyna droga, żeby został jej mężem, a ona, żeby nie została wykluczona z tej społeczności.
Menonici Olendrze żyli nad Wisłą przez kilka stuleci. Warto o nich pamiętać, tym bardziej, że odegrali ważną rolę w ujarzmianiu naprawdę trudnych nadrzecznych terenów. Ich obecność, sposób życia, kultura są istotnym elementem naszej regionalnej tożsamości. Kończymy wieczorne spotkania. Michał Słobodzian, dobranoc.
come around, trying to sound like Charlie Manson. Hear the white man dancing.
Rozbawić się.